ta Ewangelia o błogosławieństwach jest zrozumiała tylko w świetle tego drugiego dzisiejszego czytania, które już nie jest nam dalekie i obce, bo dzisiaj się już z nim spotkaliśmy. Tylko w świetle prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa można przyjąć tę Ewangelię. No bo przecież kto z nas uważa za szczęśliwe życie, które się charakteryzuje ubóstwem, głodem, płaczem i byciem znienawidzonym pośród wszystkich? Czy nie jest raczej tak, że szczęście identyfikujemy z tym, co Jezus nazywa przekleństwem, kiedy mówi biada? Czy nie jest szczęśliwe życie bogate, obfitujące, przeżywane w radości, z uśmiechem i kiedy wszyscy ludzie nas chwalą? Ale jak przyłożymy tę Ewangelię do tych słów świętego Pawła, że jeszcze bardziej godni politowania są ci, którzy pokładają nadzieję w tym życiu, w Chrystusie, to właśnie wtedy widzimy, dlaczego Jezus nazywa to życie, które obfituje tu na ziemi, nazywa właśnie przekleństwem. Mówi, że biada tym, którzy żyją w taki sposób, którzy pokładają nadzieję tylko w tym świecie, żeby to życie było bogate, żeby to życie było tutaj obfitujące, żeby tutaj być radosnym, żeby tutaj znaleźć uznanie w oczach ludzi. Nawet jeżeli to Chrystus ma być gwarantem tego rodzaju szczęścia, to Paweł mówi: godni politowania. Jak czytamy błogosławieństwa, to wiemy o tym, że mamy dwie wersje, że mamy wersję Mateuszową i wersję Łukaszową. U Mateusza mamy 8 błogosławieństw, u Łukasza mamy 4 błogosławieństwa i 4 owe biada, 4 przekleństwa. Ale też różnica jest w tym, że Mateusz kieruje swoje błogosławieństwa do wszystkich, którzy tam byli. A u Łukasza Jezus kieruje błogosławieństwa do swoich najbliższych uczniów. Najpierw powołuje grono 12, a potem przekazuje im błogosławieństwa. Tak jakby sugerował, że ten model życia może być niezrozumiały w świecie. Ale biada, jeśli nie rozumieją go jego uczniowie. Biada, jeśli nie rozumieją go chrześcijanie. To znaczy, biada, jeśli jakiś chrześcijanin uważa się za chrześcijanina, mówi: jestem chrześcijaninem i nie wierzy w zmartwychwstanie, bo pokłada całą swoją nadzieję w tym życiu. Tu dopiero widzimy, gdzie jest to biada wyrażone w tej Ewangelii. Ale co tak naprawdę jest powodem szczęścia? To znaczy, dlaczego przeżywanie życia ubogiego, w głodzie, w płaczu, w byciu znienawidzonym ma być źródłem szczęścia? Bo błogosławieństwa zawsze trzeba czytać od tyłu, w tym sensie, że nie szczęściem jest bycie ubogim, głodnym, płaczącym czy znienawidzonym, tylko szczęście jest w obietnicy, którą Jezus daje. Szczęście jest w tym, co robi Bóg w takiej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Szczęściem jest żyć Królestwem Bożym, które do nas należy. Szczęściem być nasyconym Bogiem. Szczęściem jest śmiać się z powodu radości, którą w nasze serce wleje Bóg. Szczęściem jest otrzymać nagrodę w niebie od Niego. To jest źródło szczęścia. Wtedy, kiedy pokładamy nadzieję w Chrystusie i życiu wiecznym, którym On żyje. Jeszcze jest jedna różnica między tą Ewangelią Mateusza i Łukasza, kiedy patrzymy na ten opis. Różnica geograficzna. Ponieważ Mateusz, jak opisuje błogosławieństwa, to mówi, że Jezus wyszedł na górę i tamtąd nauczał. Stąd też mówimy o kazaniu na górze. A Łukasz, kiedy opisuje, my mieliśmy tylko fragment całej tej narracji, ale on zaczyna od tego, że Jezus wyszedł na górę, ale nie po to, żeby stamtąd nauczać, tylko Jezus poszedł na górę, aby się tam modlić. I modlił się całą noc. A kiedy zszedł z góry, zgromadził swoich uczniów, wybrał spośród nich 12 i zatrzymał się na równinie i zaczął nauczać. Błogosławieni. Kazanie na górze u Łukasza staje się kazaniem na równinie. Zmienia się geografia. Ale nie chodzi tu o geografię, tylko chodzi tu o pewną teologię, która się kryje za tą geografią. Mateusz pokazuje Jezusa jako Boga, który daje nowy dekalog. Tak jak Bóg, który przekazał Mojżeszowi dekalog na górze. Bóg, który zapisał na kamiennych tablicach 10 przykazań. Tak Jezus jest Bogiem, który daje nowy dekalog, zapisuje nowe tablice błogosławieństw i naucza, przekazuje z autorytetem Bożym. Napisano, że a ja wam mówię, boski autorytet Jezusa. U Łukasza natomiast Jezus jest pokazany jako nowy Mojżesz, jako ten, który otrzymuje na górze treść dekalogu, tak jak Mojżesz, który zostawił cały lud u podnóża góry i sam wyszedł, żeby się tam modlić i w modlitwie Bóg palcem swoim wypisał mu kamienne tablice i Mojżesz zszedł z kamiennymi tablicami i dopiero wtedy przekazał je ludowi, nauczając na równinie, po zejściu z góry. Tak Jezus, nowy Mojżesz, otrzymuje na modlitwie tę treść, nowy dekalog i przekazuje go uczniom. Ale w jakiej postaci? Już nie znosząc kamienne tablice, ale jak Jezus zszedł z góry z modlitwy, to wybrał 12. I nie jest to przypadek, że są podawani po 2, jak 2 tablice. Bo teraz nowymi tablicami nie są już te kamienne, tylko są serca Jego uczniów, którzy żyją tym dekalogiem, którzy żyją tym prawem, którzy w siebie mają wpisaną logikę błogosławieństw, którzy dlatego wybierają ubóstwo, że rozpoznają w tym stylu życia łaskę Boga, a nie dlatego, że pogardzają tym światem albo wywyższają się ponad tych, którzy są bogaci. Wybieram ubóstwo ze względu na to, że ufam Jezusowi, że przyjmuję Boga jako jedyny fundament i gwarant mojej egzystencji, tej tutaj i tej wiecznej, że żyję łaską obfitowania w tym, co od Niego otrzymam. Dlatego mogę dawać potem świadectwo tego życia, dlatego mogę być potem świadkiem życia błogosławieństwami, że one nie są oparte o moją moc, ale oparte są na łasce Boga, który we mnie to sprawia. O tym świadczę. Wspominałem w konferencji o Polikarpie ze Smyrny. Przepiękne jest to jego świadectwo męczeństwa. Nie? Właśnie człowieka, który nie boi się wejść w śmierć. On jest pierwszym spośród tych, którzy w momencie rozpoczęcia prześladowań w Smyrnie chce dać świadectwo, ale cały lud Boży mówi mu, nie możesz umrzeć. Potrzebujemy biskupa. I ludzie mu nie pozwalają pójść na męczeństwo. I zaczynają wtedy inni chrześcijanie oddawać życie. Są wierni, są świadkami do końca. I zaczynają się zastanawiać Rzymianie, dlaczego ci ludzie są tacy mocni, dlaczego oni oddają życie za Chrystusa, nie zapierają się wiary. I ktoś wtedy mówi, bo mają takiego biskupa, Polikarpa. Znajdźcie Polikarpa, rozwiąże się problem męczeństwa innych ludzi. I zaczynają szukać Polikarpa. Jak Polikarp słyszy o tym, że go szukają, to mówi, to idę na męczeństwo. A ludzie mówią, nie wolno ci. I go zamykają. Wierni, którzy mu nie pozwalają oddać życia. Aż w końcu przychodzi taki moment, że Polikarp mówi: dłużej nie można uciekać. Ja muszę dać świadectwo, ja muszę stanąć za moim ludem, bo dopóki mnie nie pojmą, będą zabijać chrześcijan innych. I przychodzą żołnierze do domu Polikarpa. I wiecie, co robi Polikarp? Urządza dla nich kolację. I mówi: ja potrzebuję godzinkę się pomodlić, ale macie tutaj kolację przygotowaną, wszystko dla was. Żołnierze jedzą kolację, on rozkłada ręce i modli się przez godzinę. Jest zabrany na przesłuchanie i przesłuchujący go urzędnik mówi: jeżeli wyprzesz się Jezusa, odejdziesz wolno. A Polikarp mówi: 86 lat mu służę i nigdy nie zrobił mi nic złego. A ty chcesz, żebym ja go teraz wyklął i wyparł się? Urzędnik drugi raz mówi: jeśli go wyprzesz się, to odejdziesz wolny. I Polikarp mu mówi wtedy takie słowa: udajesz, jakbyś mnie nie znał i nie wiedział, kim jestem. Ja jestem chrześcijaninem. Pytając mnie, czy ja się zaprę Jezusa, udajesz, że nie wiesz, kim jestem. Pytając mnie, czy chcę uratować swoje życie doczesne i nie pójść na śmierć męczeńską, udajesz, że nie wiesz, kim jestem. Ja jestem chrześcijaninem. Wierzę w zmartwychwstałego Jezusa, któremu służę całe życie i nic złego mi nie uczynił. Ja pójdę na męczeńską śmierć, bo wierzę w życie wieczne. Bo żyję tym życiem już teraz. Bo żyję tym nowym dekalogiem. Bo żyję błogosławieństwami. Bo opieram swoją nadzieję nie w tym życiu, ale w życiu wiecznym. Bo rozpoznaję obecność zmartwychwstałego na co dzień. Bo jestem świadom tego, że On jest tu obecny. Bo się Nim karmię codziennie w Eucharystii, bo słucham Jego żywego słowa, bo Go spotykam w modlitwie. Jestem chrześcijaninem. Dla Polikarpa to było takie oczywiste. Nic więcej nie musiał tłumaczyć, mówić. To my robimy komentarz do Jego odpowiedzi. On to zamknął w jednym słowie. Jestem chrześcijaninem. Wierzę w zmartwychwstanie. Żyję życiem wiecznym. Amen.